imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Psalm 140. Wybaw mnie, Boże, od człowieka złego. Strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu pnują złe zamiary. Każdego dnia wzniecają spory, ostre jak u węża ich języki. Jad żmijowy pod ich wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Boże. Zachowaj mnie od gwałtownika. Od tych, co zamyślają zwalić mnie z nóg. Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają. Złoczyńcy rozciągają powrozy. Umieszczają pułapki na mojej drodze. Mówię do Boga, jesteś moim Bogiem. Usłysz, o Panie, moje głośne wołanie. Panie mój Boże, potężna moja pomoc. Osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie dopuszczaj, Boże, pragnień niegodziwca. Nie spełniaj jego zamiarów. Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają. Niech dzieło ich warg przygniecie ich samych. Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych. Niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli. Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka. Gwałtownika niech ogarną mi szczęścia. Wiem, że Boże oddaje sprawiedliwość, że Bóg oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność. Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię. Prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie od złego człowieka. Tak może się modlić praktycznie każdy. Każdemu to grozi, że spotka na drodze jakiegoś gwałtownika. Niekoniecznie gwałciciela, ale gwałtownika. Człowieka niepohamowanego. Teologia duchowości mówi mala sub mixta bona. Rzeczy złe zmieszane są z dobrymi w każdym z nas. Czyli nie ma takich typów jednoznacznie czystych, że w kimś jest samo zło i nie ma najmniejszego dobra. I nie ma też ludzi, w których jest samo dobro i nie ma jakiejś naleciałości zła. Mala sunt mixta bona. Rzeczy złe zmieszane są z dobrymi, tak jak plewa i ziarno. Nawet plew jest więcej, bo na jedno ziarno przypadają dwie, a niekiedy cztery plewy. Największym złem z możliwych, bo można zapytać, ale co jest największym złem, które może się przydarzyć człowiekowi? To, że ukradnie, że zabije, że zdradzi. No to są złe rzeczy, nawet bardzo. Ale wydaje się, że największym złem z możliwych jest przewrotność. Czyli świadomie wybrana obłuda. Mówimy, że ktoś kłamie jak z nut, prawda? Jakby miał partyturę, z której wykonuje jakiś utwór. Kłamie jak z nut. Ukrywa w ten sposób prawdziwość cech, które ma, a przede wszystkim swoje zamiary. Mówimy, że człowiek ma maskę. Maski to jest stara sprawa. Najstarsze maski były już 9000 lat temu stosowane. I głównie do liturgii pogańskich. Maski miały odstraszać demony i przywoływać dobre duchy. W najbardziej pierwotnych społeczeństwach są maski. Ludzie się ubierają. Ale nie o takich maskach trzeba mówić. Użyję takiego porównania, to jest karnawał, więc można mówić o maskach weneckich. To są najsłynniejsze maski w tej chwili na świecie. W starożytnym Egipcie używano masek. Z jednej strony golono głowy, a potem nakładano peruki i robiono bardzo mocne makijaże. W Wenecji maski symbolizowały po pierwsze wolność nieograniczoną niczym. Pozwalały zachować anonimowość i zrównywały ludzi jakby społecznie. Podczas karnawału to ukrycie tożsamości było na tyle ważne, że nie wiadomo było, mężczyzna, kobieta, moja żona, cudza żona, pan czy niewolnik, świecki czy duchowny, swój czy obcy. Wtedy puszczały wszelkie hamulce. To było tak nagminne, słynny karnawał w Wenecji, że w dobie renesansu, a potem jeszcze bardziej w baroku, wprowadzono pewne ustawy w Republice Weneckiej. Na przykład nie wolno było w przebraniu wchodzić do kościołów. W masce nie wolno przychodzić do kościoła. Trzeba zerwać maskę. Tymczasem niektóre panie nakładają dużą ilość maski. Do kościoła właśnie. Nie wolno było wchodzić w przebraniu do kasyn. No bo tam chodzi o pieniądz. Przebieraniec nie może grać. Musimy wiedzieć, kto gra. Bo jak przegra, no to trzeba wiedzieć, u kogo się trzeba upomnieć o pieniądze. Pod srogą karą nie wolno było mężczyznom przebierać się za kobiety i odwiedzać klasztorów żeńskich. Więc możemy sobie dopowiedzieć, jak wyglądało życie w Wenecji w czasie karnawału. Europejczycy nazywali Wenecję kloaką Europy. Ona ma coś z kloaki, no bo oni nie mają kanalizacji. Wszystko, co z domów, wypływa do kanałów, po których pływają ludzie gondolą z całego świata i mówią, że jest piękna. Kroniki sądowe wspominają o prawie zakazującym nakładania peleryny na nagie ciało płci wszelkiej. Że ma tylko maskę. Widocznie dochodziło i do takiej sytuacji, że człowiek przychodził tylko w masce. To tak jakby tylko z liskiem figowym, nie? Nie wolno było pod maskami nosić broni, ale noszono, bo właśnie społeczeństwo w czasie karnawału stanowiło dogodną okoliczność do tego, żeby kogoś sztyletem poczęstować. Wymierzano sprawiedliwość, dokonywano skrytobójstwa i maski temu służyły. Wszyscy się bawią, tańczą, śpiewają. Jest zupełnie inny ogląd sytuacji, kiedy ludzie się bawią i nagle ktoś pada. No, pewnie jest zmęczony. Tak sądzono. Za złamanie tych rygorów Republika Wenecka karała 3 lata więzienia albo roczna pensja. Poważna rzecz. A zatem musiał to być poważny problem, jeśli tak poważne prawo wprowadzono. Dzisiaj oczywiście nikt za nakładanie masek nie każe. Powiedzmy w czasie parad wności albo dumy gejowskiej, gdzie się przebierają na przykład za zakonnice, za księży, za papieża, chociaż nie są zakonnicami, nie są papieżami i nie są księżmi i nikt ich za to nie każe, wprost przeciwnie. Policja ich eskortuje, żeby im się nic nie stało. Mówimy o maskaradzie, czyli balu maskowym, czyli zabawa w przebraniach. To już dzieci w przedszkolu uczymy. Strójko w bojach dla chłopca, prawda? Indianina z pióropuszem. Nie jest kowbojem, nie jest Indianinem, no ale idzie na bal. Maskarady, czyli udawanie kogoś, będę kimś, kim nie jestem. Kiedyś oglądałem film dokumentalny o Freddie Mercury, że on kochał zabawy, no i urządzał takie, no delikatnie mówię, zabawy, których nakazywał wszystkim zaproszonym się za kogoś przebrać. No i posłuszni temu wyzwaniu przybierali się, a potem wchodził na końcu on i nie był przebrany. Mówi, wszyscy się przebrali, a ja jestem sobą. Tak się bawi z ludźmi, nie? Jest taki humor żydowski nawet o gaździe, który wybiera się na bal maskowy. Opowiem wam teraz taki kawał. Gazdo, za kogo się przybierzecie? A za oscypka. Co będziecie robić? A siądę w kącie izby i będę capił. Bal maskowy górale. Możemy się z tego oczywiście śmiać. Do tego jeszcze dochodziły peruki. Ciekawe, że więcej wtedy nosili mężczyźni niż kobiety. Zaczęło się od Ludwika XIV, który w wieku 17 lat wyłysiał. A wyłysiał dlatego między innymi, że był chory na pewną wstydliwą chorobę. A był chory, ponieważ lubiał kobiety. I żeby ukryć, wymyślono peruki. I wyobraźcie sobie, że ten wymysł stał się wyceną statusu społecznego. Nie masz peruki, to jesteś nikim. Nic nie znaczysz, jesteś z gminu, pospólstwo reprezentujesz. Dlatego, jak oglądamy portrety w muzeach z epoki XVI wiek, XVII, a zwłaszcza XVIII, to widzimy tych facetów w takich długich włosach, no Jan Kazimierz na przykład, król Polski, czy jak oglądaliśmy Potop, prawda, krewny Radziwiła, chodził w takich dziwnych lokach, no i w dodatku jeszcze chodzili w dość kobiecych strojach, mieli pończochy i buty na wysokich obcasach, faceci. Cała moda taka była, cała Europa. Ksiądz Siarczyński, wyczytałem, mówił, niejednego dziś widziałeś starcem, jutro ujrzysz młodzieńcem, gdy włoży perukę i ogoli się. To było powszechne zjawisko. Prymas Prażmowski w 1670 roku żądał, aby król Michał Korybut Wiśniewiecki habit francuski i perukę zrzucił. Uważano, że peruka jest symbolem zniewieściałości. Ciekawe, że peruki zostały jako element stroju duchownych i wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie w niektórych krajach Commonwealthu, dawnego imperium brytyjskiego, jeszcze sędziowie nakładają takie śmieszne rzeczy, prawda? Izba Wyższa, czyli Izba Lordów brytyjskiego parlamentu, też każdy ma perukę. Nawiasem mówiąc, z końskiego włosia. Ale ekolodzy w to weszli i to jest najciekawsze. I mówią, że trzeba wycofać, że nie wolno koniom zabierać ich włosów. Nie wolno konia golić. Dochodzimy do absurdu. No ale to tylko takie przykłady, które ilustrują, że człowiek chce zakłamywać rzeczywistość. I mamy w tym pewną umiejętność. Zwierzęta mają zjawisko mimikry, czy na przykład puszą się, żeby stworzyć wrażenie, że są większe niż są. Albo używają zmiany koloru, żeby wkomponować się w otoczenie, czyli żeby być niewidzialnym. Nie tylko kameleon to ma. Mamy zdolność udawania. Mówimy, że człowiek robi dobrą minę do złej gry. Albo, że robi wrażenie. W Ameryce mówi się keep smiling. Dawaj uśmiech, czy trzymaj uśmiech. Wszyscy prezydenci uśmiechają się. Mają takie przyklejone uśmiechy. No Trump może się mało uśmiecha, ale on takie ma tiki swoje, prawda? Ale uśmiech okazuje się bardzo ważny, ponieważ ludzie nie chcą patrzeć na smutnych ludzi. Wolno uśmiechniętych. Ale wracamy do tego maskowania, bo psalmista mówi, modli się, żeby Bóg ustrzegł go, zachował go przed ludźmi przewrotnymi, podstępnymi, takimi, którzy mają na przykład rozdwojony język, język szmii albo węża. Ciekawe, że wąż stał się archetypem zła. Spośród wszystkich stworzeń właśnie wąż został użyty jako figura demona, bo ma rozdwojony język, no i ma jeszcze jad i ma te haki, ma zęby jadowe. Zębami się wgryza jakby i wpuszcza jadowite toksyny. Najbardziej jadowity wąż, tajpan pustyny, ma tylko 80 cm. Ale jego porcja jadu zabija kilkudziesięciu ludzi. Być może to był ten wąż, który dziesiątkował Izraelitów, którzy szemrali przeciwko Bogu i Mojżeszowi, mówiąc, a po coście nas w ogóle wyprowadzali z Egiptu? Ten język rozdwojony jest symbolem kłamstwa. W mitologii pojawia się to rozdwojenie, że z jednych ust święty Jakub to piętnuje w swoim liście i mówi, nie może z jednej szczeliny, z jednego źródła wypływać woda słodka i gorzka. Nie można tymi samymi ustami wielbić Boga i złorzeczyć ludziom. Coś tutaj nie gra. Ciekawe, że jest taka moda w tej chwili, że w gabinetach tattoo, tam gdzie się robi piercing i inne rzeczy, ludzie niektórzy sobie robią rozdwojenie języka. Wyczytałem, że to kosztuje co najmniej 2000 zł. Żeby sobie przeciąć, żeby mieć taki jaszczurzy język. Niektórzy wyglądają jak waran z Quomodo. Faktycznie. Podobno jest to synonim piękna w niektórych środowiskach, upragnionego piękna. Zdumiewające, że niektórzy tak poprawiają swoją urodę, że chcą się upodabniać do zwierząt, będąc ludźmi. Nie wiem, czy w zwierzętach jest takie pragnienie, żeby upodobnić się do ludzi. Jak była pandemia, był taki humor krążył, że dwa psy patrzą na ludzi w maskach. Jeden mówi do drugiego: wiedziałem, że ten gatunek jest niebezpieczny. No coś takiego jest. Ale kłamstwo pierwotne jest dziełem demona. I to rozdwojenie języka to jest niestety demoniczne. Ci młodzi ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ uważają, że upiększają się, a tak naprawdę to degradują się. Także estetycznie. Nie wiem, czy potem uda się ten język z powrotem scalić, ale chyba już nie. Więc będą musieli tak żyć do końca swoich dni w tym rozdwojeniu. Generalnie demon w tej figurze węża jest do tego przedstawiony, ponieważ wąż jest zwierzęciem podstępnym, wślizguje się bardzo delikatnie, bezszelestnie, ma ogromną wrażliwość. Jego zmysły, na przykład wyczuwanie fal ruchu, to my tego nie czujemy, a wąż to czuje. Skóra na przykład jego ma receptory tak wrażliwe, że potrafi ocenić odległość ofiary. Pewnie autorzy biblijni nie wiedzieli tego, co my wiemy o wężach dzisiaj, co nam podpowiada nauka, ale intuicja była słuszna. Demon jest jak wąż. Wślizguje się w życie ludzkie bardzo inteligentnie. Dzisiaj mówiliśmy sobie o różnicach pomiędzy wiedzą, inteligencją i mądrością. No i właśnie na temat inteligencji demona. On jest cały z inteligencji, jeszcze ma tylko złą wolę do tego. Demon jest bardzo inteligentnym stworzeniem. Dlatego uwodzi bardzo inteligentnie. Jeśli ma do czynienia z inteligentnym człowiekiem, to musi go inteligentnie kusić. To nie może być takie prymitywne. Pokusa musi być inteligentnie opowiedziana. Musi mieć w sobie powab, czy coś, co nas przyciąga. Dlatego demon chętnie posługuje się pięknem. Im piękniejsza istota, tym może być bardziej demoniczna. I inteligencją robi wrażenie. Bo robi. Ale możemy po prostu oszukać. Jeśli ktoś próbuje paktować z demonem, to się oszuka, ponieważ diabeł jest inteligentniejszy. Dlatego nie należy paktować z diabłem. No bo niestety tak to się potem kończy. Więc wąż prawdopodobnie jest bardzo cierpliwy. Czeka na swój moment. A w sytuacji zagrożenia chowa głowę. Można go uciąć w połowie na przykład i przeżyje. W każdym razie ma dużą zdolność przetrwania w różnych ekstremalnych warunkach. Właściwie wszystkie warunki są dla niego dobre. Bo egzystuje w różnych gatunkach, pod różną szerokością i długością geograficzną. Biblia jednoznacznie zaczyna opowiadanie o złu, o grzechu, o upadku, od stwierdzenia, a wąż był najinteligentniejszym ze wszystkich stworzeń, jakie Bóg stworzył. Po co więc Bóg stwarzał węża? Żebyśmy byli kuszeni. A po co są pokusy? Żeby była walka. A po co jest walka? Żeby było zwycięstwo. No tak przynajmniej mówili święci. No ale mamy udawanie. Mamy działanie na przekór. Bo to słowo przewrotność to jest także działanie na przekór. Zrobię komuś na złość. Dzieci czasem robią rodzicom na złość. Sąsiedzi robią na złość sobie. Pracownik robi pracodawcy lub pracodawca pracownikowi może robić na złość. No, różnie może być. To robienie na złość wyraźnie pojawia się rdzeń zło. Mi zdradza nasze intencje. Chcę zrobić komuś na złość. Złośliwość. Jest rdzeń zło. Człowiek złośliwy nie może nigdy powiedzieć, że jest człowiekiem dobrym o sobie. Przynajmniej nie powinien. Niektórzy mówią, że złośliwość jest cechą ludzi inteligentnych. Ale tak mówią złośliwi. Złośliwy. Mówimy czasem, że ktoś jest kąśliwy, prawda? Kąsa. Tak jak niektóre zwierzęta. Więc mamy hipokryzję, mamy znaczy działanie na przekór, mamy udawanie, czyli zakładanie masek, mamy przekorę. Człowiek przewrotny jest człowiekiem przekornym. I ta przekora sprawia, że człowiek staje się przeszkodą dla innych. Księga Syracha mówi, żeby nie rzucać kłody niewidomemu. Ale też w Ewangelii jest powiedziane, że ślepy nie może prowadzić ślepego. Nie powinien w każdym bądź razie. No ale jeżeli na przykład ślepcy dorwą się do władzy. Niedawno przeczytałem taką fajną recenzję w jakimś filmiku, ale tam jest dużo prawdy. Jaki to jest sabotaż doskonały? Sabotaż doskonały polega na awansowaniu ludzi niewykształconych, nieuków, nieudaczników, niekompetentnych. Jest to gorsze niż umieścić, powiedzmy, agenta. Agenta można wykryć, można skazać, osądzić, skazać i zneutralizować, a nieudacznika nie można. Bo mu się powierzyło pewien zakres odpowiedzialności. Ważne funkcje państwowe, ważne funkcje w armii. W wielu miejscach są to nieudacznicy. Wczoraj Trump się chwalił swoją operacją w Wenezueli i tam zastosowali jakieś strategie, które testują zresztą, nabierają doświadczenia, przydają się do następnej interwencji. I opowiadał właśnie, jak to zrobili. Nikt nie zginął z tych, którzy nadlecieli. A to, że zginęli tam ludzie miejscowi, no to jest ich problem. Ale tak to mówione było. Robienie na przekór komuś Mówimy o przekorze. Mówimy też o perwersji. Perwersją to jest słowo, które niesłusznie kojarzymy tylko z seksualnością, bo perwersja dosłownie znaczy odwrócenie. Zmiana kierunku. Zmiana przeznaczenia. Jeśli ten narząd jest do tego, to na pewno nie jest do czegoś innego. No tak. Przewidział to Bóg. Jeśli kobieta ma rodzić dzieci, tak zostało to przewidziane, to ma to robić kobieta. No ale teraz słyszę nieraz, jak lewica mówi, że a dlaczego tylko kobieta? Zróbmy tak, żeby i mężczyzna. Ja nie chcę. Ale oni mówią, dlaczego tylko kobieta? Przychodzą chore pomysły ludziom do głowy. I to jest właśnie ta perwersja, kiedy człowiek odwraca porządek ustanowiony przez Boga. Na przykład, jeśli Bóg przewidział, że kobieta na przykład przekwita, a przekwita, to znaczy, że nie powinna rodzić potem dzieci. A człowiek mówi, dlaczego nie? Technologicznie jest to możliwe za pomocą wspomagania. Może urodzić, najstarsza Brytyjka urodziła mając 65 lat. Czyli dziecko, jak będzie miało 18, no to ona będzie miała 83 lata, tak? Gratuluję pomysłu. Kohelet mówi, że na wszystkie sprawy pod niebem jest właściwa pora. I narodzenie też. Nagle zrobiła się młoda, żeby zostawać ojcem w wieku 60-70 lat. Robert De Niro chyba został w wieku 70 paru lat. A różnica między jego dziećmi w wieku niektórym jest 40 parę lat. No, chciałbyś mieć starszą siostrę o 45 lat? No takie dziwactwa powstają. Perwersja może mieć różne objawy i może być różnych sfer. Choć najczęściej ona jest związana właśnie z seksualnością. Powiedzmy, biseksualizm to jest też perwersja. Że człowiek ma pociąg do obu płci. Przynajmniej tak mówi. Jak i Casanova właśnie był biseksualistą. W swoim pamiętniku notował, że niestety mówił tylko 120 parę kobiet. Ale nie dopisał ilu mężczyzn. A żył 30 lat. To był niezły zawodnik. Mając 30 lat. Tylko. To był ten szalony okres XVIII wiek, właśnie Wenecja, bo też w Wenecji żył. Zresztą tak jak i ksiądz Antonio Vivaldi, rudy ksiądz, który komponował piękne rzeczy, ale przy okazji był księdzem. Czy przy okazji komponował, nie wiem. Ale jakoś tak. Był wychowawcą w sierocińcu dla dziewcząt. Akurat tam. No ale... perwersja może dotyczyć każdej dziedziny życia. Na przykład w wychowaniu też są pewne skłonności perwersyjne. I nie chodzi, że dorosły wykorzystuje dziecko. No to już ewidentna perwersja jest. To nawet nie musimy tego komentować. To jest obrzydliwe i to jest również przestępstwo. No ale człowiek chce jakby zakłamywać rzeczywistość. I psalmista mówi, ustrzeż mnie od gwałtownika, czy człowieka, który się wdziera w moje życie, który łamie wszelkie normy wychowania, prawa, moralności, pewne zasady towarzyskie. No są tacy ludzie, którzy mają taką naturę gwałtowników. Mówimy, że są niebezpieczni, bo są. Człowiek, który łamie wszelkie zasady moralne, jest nawet niebezpieczny dla samego siebie. Nie mówiąc, że jest przy okazji niebezpieczny dla innych. Bo jest. Gwałtownik, blisko jest słowo gwałt, nie chodzi o ten gwałt w takim klasycznym rozumieniu, że mężczyzna gwałci kobietę na przykład. Ale no zobaczcie, mobbing ma coś z gwałtu. Kiedy człowiek wykorzystuje stanowisko i podległość osoby, powiedzmy sekretarki, i wykorzystuje władzę, jaką ma, pozycję, jaką ma. I to się dzieje dość często. I nie chodzi, że jakieś tam Wyspy Miłości Epsteina w Ameryce, gdzie tam ekskluzywne były rzeczy. No i towarzystwo z wyższych sfer, tak zwanych biznes, polityka, media. Nie, nie. To się dzieje w wielu miejscach pracy. Mobbing. Jest też mobbing, kiedy kobieta mobbinguje też kobiety. Są takie władcze kobiety, które nie mogą patrzeć na przykład, że koleżanka jest młodsza albo ładniejsza. Nie może tego znieść. Dlatego utrudnia jej życie. Gnębi ją. Ma powodzenie na przykład. Albo ma udane życie rodzinne. A ta nie. I już jest powód do mobbingu. Bywa tak, że głupszy zarządza mądrzejszym. W sumie nie tak rzadko, nie? I to jest nieszczęście dopiero. Z tym, że większym nieszczęściem jest być zarządzanym wtedy. Ale to jest nieszczęście. Może właśnie, zanim się pójdzie do pracy, czasem są środowiska bardzo trudne, kiedy jest ostra rywalizacja. Przecież ten słynny wyścig szczurów, który jest głównie w korporacjach, homo corpo, człowiek korporacji, to jest też spotykanie się z ludźmi gwałtownymi, którzy nie zachowują pewnych reguł. Przez zasada, że cel uświęca środki, to jest też wymyślona przez gwałtowników. Cel nie uświęca środku. Ale człowiek tak sobie mówi, no cel jest szlachetny, prawda? Więc możemy też i mordować, no bo cel jest szlachetny. To jakby nas rozgrzesza, to jakby usprawiedliwia nas. Cel jest szlachetny. To dlatego celu. Do tego, żeby był pokój, to musimy prowadzić wojnę i jeszcze my musimy tę wojnę finansować. Ja nie słyszę, żeby na przykład politycy zastanawiali się, ile Polska straciła na wojnie Ukrainy. Nie mówię, ile dała pomocy, bo to jest zupełnie inna rzecz. Pomogliśmy, chwała Polakom, ale ile straciliśmy. Przecież na tej wojnie cierpią między innymi Azoty, bo załamał się pewien rynek na skutek sankcji. I nie tylko w tym względzie. W wielu segmentach gospodarki tracimy, ponieważ są nałożone sankcje, nie wolno handlować. I to jest ewidentna strata dla nas. Niektórzy politycy wręcz utożsamiają interes ukraiński z interesem polskim. I mówią, że to jest nasza wojna. Rosja, gdyby chciała nas zaatakować, to dlatego ma obwód kaliningradzki. I tam ma wszystkie rodzaje broni. I nie musi robić tego przez Ukrainę. Tylko o tym nikt nie chce mówić. Ale pamiętajcie o tym, że w zasięgu rakiet jest nie tylko Warszawa, Wrocław, Szczecin i Przemyśl. Z tamtego miejsca. Także Berlin, Praga, Budapeszt, chyba nawet Paryż. Mają pociski balistyczne tam. Manipuluje się. I to też jest gwałtowność. Na przykład przemoc w mediach jest też rodzajem gwałtowności. No co oglądać w tej telewizji? Próbuję ostatnio coś obejrzeć. No i na razie obejrzałem sobie odcinek Czarnych Chmur. Normalny film wreszcie, nie, ale jakiś stary. No mogę sobie obejrzeć jeszcze Spartakusa, albo Gladiatora. Tak, Quo Vadis mogę obejrzeć sobie dawną wersję. Ale też jest gwałtowność. Zobaczcie, na poziomie języka jaka jest gwałtowność. Ludzie są wulgarni wobec innych. W kabaretach zobaczcie, jaka jest gwałtowność pokazywana, nie? No jeżeli nie ma o seksie, o księżach, to nie jest kabaret dla niektórych. I to jest taki temat właściwie niewyczerpany, bo trudno go wyczerpać. No ale to jest taki poziom humoru, no bo takie zapotrzebowanie. Może być gwałtowność różnych decyzji podejmowanych wobec nas. No, terapia szokowa. Nie, no. Przejście z jednego systemu do drugiego, które my przerabialiśmy, zakończyło się stratą, którą odnotowało miliony ludzi. Przecież upadło mnóstwo firm. Nakradziono przy okazji mnóstwo. Ludzie mają poczucie krzywdy. Do dzisiaj wielu ludzi ma poczucie krzywdy. Poczucie niesprawiedliwości. To jest też gwałt. W sądach jest mnóstwo gwałtu takiego prawnego. Ostatnio wypowiadał się mecenas Jacek Dubois i skomentował to, co zrobiła prokuratora. Prokurator wysłał część dowodów i mówi, to jest wystarczające, żeby sąd wydał wyrok. Ale mecenas mówi zaraz. Nie jest rolą prokuratury dostarczać pewne dowody, a pewnych nie. Trzeba dać wszystkie, jakie się ma. Bo się łamie zasady praworządności. I mówi to człowiek, który jest akurat bardziej po tamtej stronie niż po tej. Taka jest rodzaj gwałtowności. Wszystkie przemocowe rozwiązania, które się dokonują w rodzinie, w małżeństwie. Przemoc wobec kobiet na przykład. Przemoc wobec dzieci, wobec nieletnich. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że dzieci stosują przemoc wobec siebie w szkole. Przecież ten hejt to jest też zachowanie gwałtowników. Tylko że ten gwałtownik ma 8 lat, 11 lat i już jest gwałtownikiem. Ma komórkę, ma to narzędzie i wypisuje różne głupoty na koleżankę czy kolegę, a ta płacze. wpada w kompleksy, a potem ma myśli samobójcze. Skąd to się bierze? Bo jak słyszymy nieraz o tej gwałtowności, choćby z tego psalmu, nam się wydaje, że to jest jakaś taka przemoc zadawana przez obcych daleko stąd i to musi przyjść obca armia akurat. Nie. Ludzie wobec siebie mogą stosować taką przemoc. W zwykłej rozmowie może się ujawnić pewna gwałtowność. A co byś mówił? Już jest przemoc. Zachowaj mnie od gwałtownika, czyli też mamy się modlić, Panie Boże, spraw, żebym ja nie był gwałtownikiem wobec innych. Ja byłem kiedyś, jakbyście mnie posłuchali, jak się opowiadałem na przykład w 5. roku kapłaństwa, na przykład w Krasnystawie. Nie chcielibyście tego słyszeć. Krasnystaw przez 15 lat był ćwiczony przeze mnie. Wszystko było logiczne, co mówiłem. Ale tam była też gwałtowność. Ja dużo złagodniałem, muszę powiedzieć. Naprawdę. A i tak dla niektórych to jest zbyt gwałtowne. Wystarczy, że dzisiaj powiedziałem, że ktoś mnie przestrzegał, mówi, pamiętaj, idziesz do Puław, tam jest dużo inteligencji. Tak to zostało zakomunikowane. Kompletnie nie wiem, co to znaczy. 6 lat zastanawiam się i nie wiem, co to, że to jest dużo inteligencji. Mam do tego taki dystans, że mogę sobie tak na luzie o tym mówić. Nie przeraża mnie ta inteligencja w tym sensie, że miał kompleksy albo coś takiego. Może mnie przeraża z innego powodu ta inteligencja, to raczej tak. Inteligencja, która nie sprząta na przykład kup po psach. Inteligencja, która pali śmiecie w swoich kominkach. Na przykład. Inteligencja, która takich wyborów dokonuje parlamentarnych, samorządowych. W tym sensie może powinna nas przerażać ta inteligencja, nie? No ale ja przyznaję się do takiej pewnej gwałtowności. To się bierze z tego faktu, że jestem dość spontanicznym człowiekiem, chociaż cywilizuję się coraz bardziej. Nie wiem, czy zdążę przed śmiercią, żeby się tak ucywilizować całkiem. No ale coś takiego mam. Tak. Savonarola, jak przypowiadał Hieronim Savonarola, mnich w Florencji, smagał biczem Słowa Bożego, nie rozpieszczał, zwłaszcza medyceuszy. Wykleli go. Obłożony został ekskomuniką. Spalono go. W jedynym tylko przypadku gwałtowność jest uzasadniona, kiedy wynika z gorliwości o świątynię, którą jest człowiek. Jezus, kiedy przyszedł do świątyni, to zachował też gniew. Jednak wziął bicz z powrozów, powyrzucał przekupniów, powywracał stoły. Ja mi pytam, jakim prawem to czynisz? A Jezus mówi, uczyniliście z tego jaskinię zbójców. Stąd jest taka reakcja. A to był święty gniew. Może zdarzyło mi się w życiu tak zraz postąpić, że miałem jakiś taki Boży gniew w sobie. Ale za często to mi się nie zdarza. Jak już mam gniew, to już nie jest święty taki. Jak mnie ktoś wkurzy, to mówię zawsze, lepiej mnie nie wkurzaj. Lepiej mnie mieć po swojej stronie niż przeciwko, jako przeciwnika. Tak mówię moim uczniom. Myśl takiej zasady kowbojskiej. Lepiej mieć rewolwerowca w namiocie niż na zewnątrz namiotu. I psalmista się modli. Pyszne sidła na mnie zostawiają. Pułapki. I są takie pułapki zostawiane przez ludzi na ludzi. Są pułapki prawnicze, na przykład mój znajomy, ten ma firmę, bierze udział w przetargach, zatrudnia jednego adwokata, jednego prawnika do czytania kruczków prawnych. Żeby nie podpisać umowy, którą mi położy firmę, mówi. Ja nie znam się, mówi, na prawie, więc muszę zatrudniać prawnika, który to interpretuje. A i tak czasem mają problemy. Te sidła są zastawiane na różne sposoby. No, ktoś chce usidlić na przykład uczuciowo. No więc ubierze się tak, jak się ubiera. Używa mocnych kosmetyków, gdzie jest dużo piżma na przykład, bo to działa na mężczyzn podobno. Przynajmniej w pewnym wieku. Jakiś dekolt, jakaś miniuweczka, no to mogą być sidła. Jakieś spotkanie towarzyskie, jakiś wyjazd integracyjny. Bez żon, bez mężów. Trzeba się wyluzować. Co tam się dzieje? Jak w Wenecji. Nawet masek nie ma. Tam jeszcze jest bardziej dosłownie. Tak po prostu się dzieje, nie? Te pułapki są różne, nie? Kto z nas czyta tym drobnym druczkiem, na przykład w umowach, nie mamy siły, że jak bierzemy ten kredyt, to już chcemy jak najszybciej wyjść z tego banku. No to jest tak napisane właśnie, nie? Żebyśmy nie doczytali. Żebyśmy się chyba zniechęcili w trakcie. Tam są pewne kruczki. Właśnie tam są pewne pułapki zostawiane na nas. Przecież umowy frankowiczów po kolei są teraz likwidowane. Okazało się, że banki nie miały gotówki, a powinny mieć. Udzielały kredytów tylko na papierze. No i teraz jest problem. No ale od czego są ciułacze, żeby pokryć toksyczne kredyty? I tak to się dzieje po prostu. Zwykli ludzie za to zapłacą. Mimo tych wszystkich wadliwych umów, jakie zawarły banki, w tamtym roku chyba banki zrobiły 40 miliardów netto. W Polsce. Ładny pieniądz jest do wzięcia. Pułapką może okazać się na przykład jakieś uczucie. Człowiek się tak zabuja, że straci głowę. Na przykład w sanatorium. Ale nie tylko. Nie trzeba nawet wyjeżdżać, żeby się zabujać. Dlatego małżeństwa powinny wyjeżdżać razem. Razem. Tak jest bezpieczniej dla małżeństwa przede wszystkim. A i nie tylko dla małżeństwa. Pełno jest tych pułapek. Pułapką może się okazać awans. Zdobycie władzy może się okazać pułapką. Bilans otwarcia. Który zawsze trzeba robić. Ja coś na ten temat wiem. jest bolesną rzeczą, no ale trzeba zrobić, żebyśmy wiedzieli, z jakiego poziomu startujemy. Jest tak, czy się to podoba, czy się nie podoba. Trzeba zrobić bilans otwarcia. I potem zobaczcie, że po wyborach, niezależnie kto wygrywa, zawsze jest jakieś takie, a myśmy się nie spodziewali, że tam coś takiego jest. No, albo raczej, że tam nic nie ma. Okazuje się, że ta umowa z Mercosuru dotycząca żywności. W Argentynie jest jeden człowiek, który ma 1 000 000 hektarów gruntów. 1 000 000 hektarów. I prawdopodobnie to dla niego robimy rynek zbytu. To ilu rolników w Polsce musi się spotkać, żeby stworzyć pole wielkości 1 000 000 hektarów? Największy rolnik, jaki był w Dorohuszku, miał 400 hektarów. I uważano, że to już duży rolnik. 400 hektarów. A tu masz 1 000 000 hektarów i jeden człowiek. No i pewnie od niego będziemy brali soję, będziemy brali pewnie pszenicę, może wołowinę, nie wiem, co będziemy brali. No jeśli jest powiedzmy 10 takich, tylko w Argentynie i tam, nie wiem, 20 w Brazylii, w Urugwaju jeszcze iluś. Prawdopodobnie to jest w ramach pewnych korporacji. Na Ukrainie kilka wielkich korporacji ma ogromną część ziemi uprawnej. Tam nie ma takiego rolnictwa jak u nas. Dlaczego wszyscy tyle pieniędzy chcą tam zainwestować? Tak po prostu z miłości do Ukraińców? Naprawdę? To jest wszystko podszyte mamoną. Trzeba to widzieć. Pełno takich pułapek. Teraz, uwaga, bo Polska się broni przed euro, prawda? Jeszcze się broni. Nie wiemy jak długo. U nas wymaga to zmiany konstytucji, ale już niektórzy mówią, prawnicy, że nie trzeba zmieniać konstytucji. Ciągle ta wyższość prawa unijnego nad naszym jest wsączana w ludzi. I wielu ludzi tak myśli. Więc przynętą ma być nowy banknot, 200 euro z wizerunkiem Marii Curie Skłodowskiej. Rozumiecie? Dwukrotna noblistka. Wybitna naukowiec. Może to przekona Polaków. Kto z nas, dopóki Włochy nie upomniały się o swoje złoto, kto z nas wiedział 2,5 tysiąca ton złota? Włochy musiały wywieźć z kraju do Niemiec, do Europejskiego Banku Centralnego, jako gwarancja, zabezpieczenie euro. Kto z nas wiedział, przed tym jak Meloni się upomniała o to złoto, że każdy kraj musi to zrobić. Czyli my nasze rezerwy też musimy tam oddać. W imię czego? W imię wspólnoty. Zobacz, jakie to jest piękne. W imię jedności. A dlaczego do Niemiec? Może u nas będziemy przechowywać. Miejsca ci u nas ostatek. Zobaczcie, to są te pułapki zastawiane na całe narody. Nie wiem, dlaczego Bułgaria zdecydowała się, żeby przejść na euro. Nie spełnia nawet elementarnych wymogów, które są traktatowo ustalone, że waluta może wejść, jeśli kraj spełnia tam określone warunki. Nie wnikam w to. Oni nie spełniają. Warunkiem przystąpienia do Unii Europejskiej było, że kraj musi mieć uregulowane granice z sąsiadami. Cypr został przyjęty, a jest podzielony między Turcją a Grecją. Wielka Brytania miała problem z Irlandią Północną. A teraz chce się przyjąć Ukrainę, która ma przecież nieuregulowane stosunki graniczne z Rosją. I nie będzie mieć, nawet jak wojna się skończy. Ale mówią, nie przymknijmy oczy na to, tylko jeden taki aspekt jest, ale są ważniejsze rzeczy. To wszystko są zasadzki, które nie wyglądają jak zasadzki. Tak jak wąż nie wygląda jak wąż, a demon nie wygląda jak demon. Święty Paweł mówi, że nawet demon podaje się za anioła światłości. Mówi, nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewiernymi. Ostatnio obejrzałem, tym zakończę, taki krótki filmik. Zbigniew Bardot, dziennikarz, pyta, czy jest feministką? On mówi, ten temat mnie nie interesuje, nie jestem feministą. Lubię facetów, mówi. Dziennikarz mówi, no można lubić facetów i być feministką. Ona mówi, nie. I miny kobiet w studiu, jak to nie? No nie. Mówi, to jak to się określa, ikona kina. Bo gdyby to zwykła kobieta powiedziała, to by ją tam zadziobali. Ale to powiedziała Brigitte Bardot. Słowa gwałtownika o rozdwojonym języku. Słowa człowieka podstępnego. Maski. Cała ta maskarada. I takim dłużej żyję, nie wiem, chyba zaczynam się starzeć, bo już zaczynam mówić, że im dłużej żyję. Coś takiego, ale im dłużej żyję, tym widzę, że biorę udział w jakiejś takiej zbiorowej maskaradzie, że coraz więcej przebierańców jest na tym świecie, coraz bardziej udziwnionych ludzi jest. Jak się spotka takiego normalnego człowieka, to robi się wielkie oczy. Kurczę, są tacy wspaniali ludzie jeszcze na świecie, naprawdę. Bo są. Tylko nie są krzykliwi. Nawet teraz, jak był Sylwester, przyjechał Sting, no i wszyscy mówią, a co kazał sobie przygotować? Świeży imbir i woda niemineralizowaną. I bez próby, mówi, dam koncert, zaśpiewam na żywo, bez playbacku. Nawet trzeba być Stingiem. Można lubić tę muzykę, można jej nie lubić, nie? Ale trudno odmówić mu profesjonalizmu. Nie było nagich tancerek, nie było jakichś półnagich mężczyzn, nie było udziwnień, była muzyka. No bo po to przyjechał, żeby śpiewać. A zobaczcie, jakie te stroje tych wszystkich naszych pseudogwiazd. Jakie to wszystko napuszone, jakie sztuczne. Udziwnienie jakieś. Po co? Ja na przykład lubię operę. Nie każdy musi lubić operę oczywiście, nie? Ale ja lubię. Również dlatego, że tam niczego nie można udać. No trzeba te arie wydobyć z siebie. I koniec. A jak nie wydobędziesz, to cię wygwizdają. I Pavarotti, to był wybitnym tenorem, bywał wygwizdany. Nawet w La Scali, w Mediolanie. Bo nie wybrał tych nutek, które powinien, bo mu zabrakło oddechu. Ale generalnie chodzi o to, że w muzyce poważnej nie można niczego udawać. I czy grasz na skrzypcach, czy na wiolonczeli, na czymkolwiek, no musisz to wydobyć. Jest coś prawdziwego w tym. Aktor w telewizji, no można powtórzyć sceny setki razy, aż się uda. Ale zobaczcie, wybitni aktorzy, Świderski, Zapasiewicz, inni, grali w teatrze. No i tam trzeba całą rolę pamiętać. Ja zawsze to podziwiam. Nie? Nauczyć się roli swojej i jeszcze czyjejś, żeby w odpowiednim momencie wejść ze swoją. To jest coś prawdziwego w tym wszystkim. Tam nie ma dubbingu. Owszem, są suflerzy, którzy może już nie ma ich, nie wiem, ale byli. Mógł coś podpowiedzieć, ale to... Ale generalnie to musi być coś prawdziwego. Trzeba to wydobyć z siebie. Jak ktoś używa syntezatora, no to... No cóż, to są tylko manualne sprawności i sprzęt. Jak ktoś chce wyrzeźbić, jak ktoś widzi piękną rzeźbę, to znaczy, że ktoś musiał się namozolić w tym kamieniu i wydobyć tę rzeźbę z tego kamienia. No. Zanim zobaczyłem rzeźbę Michała Anioła, to czytałem Udręka i Ekstaza i sobie wyobrażałem, jak to możliwe, że jakiś blok skalny, który gdzieś w kamieniołomie wypatrzył, przywieźli mu do pracowni. No i trzeba wydobyć z tego Mojżesza czy Dawida. No wydobył. Bez udawania. Tam nie ma podróbek. Dlatego ten psalm mówi, że my mamy iść drogą prostą i unikać gwałtowników, ludzi przewrotnych i modlić się, żeby Pan Bóg nas zachowywał od wszelkiej przewrotności, czegokolwiek ona miałaby dotyczyć. Amen.